Wspaniałość i wyjątkowość zbawczego daru Boga i nasza odpowiedzialność za przyjęcie tego daru to dwa aspekty zbawienia, o których czytamy w drugim rozdziale listu do Filipian. Apostoł Paweł pisze tu między innymi: Kochani moi, ponieważ zawsze byliście posłuszni, nie tylko wtedy, kiedy byłem wśród was, ale jeszcze bardziej teraz, kiedy jestem z dala, z bojaźnią i drżeniem starajcie się o swoje zbawienie. To sam Bóg budzi was pragnienie zbawienia i umożliwia jego uzyskanie, bo taka jest jego wola. Każdą czynność wykonujcie bez narzekania i bez wahania. Mówiliśmy już o tej wypowiedzi apostoła w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj jednak zwrócimy uwagę na to, że apostoł podaje tu jak gdyby znaki, symptomy zbawienia. Po pierwsze, pisze o znaku postępu. Życie chrześcijanina ma cechować stały postęp. Nieszczęściem wielu z nas jest to, że nie posuwamy się do przodu. Nasze życie jest stale napiętnowane powtarzającymi się błędami. Ciągle jesteśmy ofiarami tych samych obyczajów, nawyków, niewolnikami tych samych pokus. Wciąż stajemy się winni tej samej nielojalności, tych samych upadków. Prawdziwie chrześcijańskie życie nie może być takie. Nie może to być stanie w miejscu. Życie człowieka wierzącego powinno się charakteryzować stałym rozwojem. Nie może być inaczej, ponieważ życie chrześcijanina jest podróżą u boku Chrystusa. Jest zmierzaniem do domu Ojca. Po drugie, znakiem zbawienia jest znak, który Paweł nazywa bojaźnią i drżeniem. Nie są to uczucia, jakie odczuwa niewolnik przed Panem. Bojaźń i drżenie wynikają z dwóch przyczyn. Po pierwsze, pochodzą z poczucia własnej słabości, bezsilności, niemożności w walce z pokusami życia. Nie są to więc uczucia, które popychają do poszukiwania ucieczki przed Bogiem, do oddalania się od Niego. Kierują nas raczej ku poszukiwaniu Boga, ku przybliżaniu się do Niego. Z tą mocną pewnością, że z Bożą pomocą potrafimy skutecznie sprostać wymaganiom i wyzwaniom życia. Uczucia bojaźni i drżenia pochodzą, po drugie, z obawy przed zasmuceniem i rozczarowaniem Boga. Kiedy się kogoś naprawdę kocha, nie istnieje obawa przed tym, co osoba kochana może nam zrobić, ale przed tym, co my możemy zrobić złego. Bojaźń w miłości wynika nie z obawy przed karą, ale przed możliwością zranienia serca osoby kochanej. Bojaźń chrześcijanina rodzi się z obawy przed zranieniem miłości Boga i niejako przed ponownym krzyżowaniem Chrystusa. I po trzecie, jest też znak pogody ducha i pewności zbawienia. Chrześcijanin wykonuje wszystko bez szemrania i bez zadawania zbędnych pytań, dlatego że wie, iż dar zbawienia jest jego udziałem, jest jego własnością. Apostoł Paweł, pisząc o tym, że chrześcijanin żyje bez szemrania, używa tu bardzo ciekawego słowa. Jest to greckie słowo, które oznacza to samo, co szemranie ludu Izraela podczas wędrówki przez pustynię. Naród wybrany, lud izraelski, szemrał przeciw Mojżeszowi. Greckie słowo gongusomos jest słowem dźwiękonaśladowczym. Wyraża ono cichy, groźny i pełen niezadowolenia pomruk tłumu. Szemranie. Szemranie ludu, który nie akceptuje swoich przywódców, nie akceptuje swojego pana i znajduje się na granicy rebelii, buntu. Gotów jest powstać przeciw Mojżeszowi, przeciw Bogu. Słowo greckie, użyte tu przez apostoła Pawła, w znaczeniu zadawania pytań, określa bezużyteczne, a czasami złośliwe dyskutowanie i debatowanie, powątpiewanie i wahanie się. Życie chrześcijanina nie może być pełne szemrania i powątpiewania. Życie wierzącego człowieka powinna cechować uległość, posłuszeństwo i ufność względem Boga. Czwarty bardzo ważny znak potwierdzający przyjęcie Bożego daru zbawienia to znak czystości moralnej. Chrześcijanin ma być nienaganny, czysty, prawy. W 15 wierszu 2 rozdziału listu do Filipian znajdujemy takie słowa apostolskiego wezwania: prowadźcie życie nienaganne, czyste i bez zarzutu, jak prawdziwe dzieci Boże wśród przewrotnych ludzi chodzących krętymi drogami. Powinniście świecić wśród nich jak gwiazdy na niebie. Wspaniałe słowa. Przyjrzyjmy się, jakie oryginalne greckie słowa występują w tekście listu do Filipian, w tym fragmencie. Są to słowa bardzo znamienne. Najpierw więc słowo przetłumaczone w naszym przekładzie jako nienaganny to greckie słowo amemptos. Określa, kim chrześcijanin powinien być dla świata. Jego życie powinno być tak czyste, że nie można znaleźć w nim niczego, co byłoby naganne. W sądownictwie stwierdza się, że prawo musi być nie tylko sprawiedliwe, ale też za takie uznawane powszechnie. Nie wystarcza podobnie, aby chrześcijanin prowadził życie czyste moralne, ale trzeba, żeby jego czyste życie było przez wszystkich dostrzegane. Następnie drugie słowo greckie, przetłumaczone jako niewinny, to słowo akerajos. Określa ono, jaki jest chrześcijanin sam w sobie. Akerajos znaczy dosłownie niezmącony, niezmieszany. Słowo to używane bywało na przykład dla określenia mleka lub wina bez domieszki wody, albo na określenie metalu pozbawionego obcych składników. W odniesieniu do człowieka słowo to wyraża absolutną szczerość motywów działania, niezniekształconych żadnym fałszem. Czystość chrześcijańska powinna wynikać z całkowitej szczerości myśli i charakteru człowieka. Trzecie słowo, przetłumaczone jako bez skazy, to greckie słowo amomos. Oznacza ono, kim chrześcijanin ma być w oczach Boga. Słowo to było używane w związku ze składaniem ofiar. Jeśli o ofierze mówiło się amomos, znaczyło to, że ofiara ta jest bez wad, bez skazy, a więc nadaje się do złożenia Bogu na ołtarzu. Czystość chrześcijanina musi być taka, żeby oparł się nawet badaniu Bożemu. Życie chrześcijanina powinno być bez skazy, jak ofiara składana Bogu doskonała, ofiara czysta. Tak więc czystość chrześcijanina jest bez skazy w oczach świata. Chrześcijanin ma być szczery wobec siebie i bez obawy ma stawać wobec analizującego wszystko wzroku Bożego. To ogromne wymaganie. Ale jest jeszcze piąty znak przyjęcia zbawienia. Jest to znak wysiłku misyjnego. Wierzący człowiek oferuje wszystkim słowo życia, czyli słowo dające i przynoszące życie. Misyjny wysiłek posiada więc dwa aspekty. Jest głoszeniem Ewangelii w zrozumiałych, jednoznacznych sformułowaniach, przekazywanie prawdy Ewangelii. Jest też świadectwem prostolinijnego życia w wypaczonym świecie. Dlatego apostoł apeluje, by chrześcijanie byli ludźmi chodzącymi prostymi drogami, nie krętymi, jak większość ludzi. Chrześcijanie powinni świecić wśród innych jak gwiazdy na niebie. A więc chrześcijanin ma ukazywać światu nowe światło. Mają być chrześcijanie światłością świata. Do tego wzywał Pan Jezus. Na oznaczenie światła apostoł Paweł używa tu słowa fosteres. To właśnie słowo występuje w opisie historii stworzenia, mówiącym o świetle, o słońcu, księżycu, które Bóg umieścił na firmamencie nieba, żeby oświetlały ziemię. Chrześcijanin ma dawać światło w ciemności tego świata. Ma demonstrować uczciwość, czystość moralną w swoim życiu i proponować taką postawę innym, swoim bliźnim. Misyjne oddziaływanie chrześcijanina ma polegać na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa i na potwierdzaniu jej swoim życiem. Analizowany przez nas fragment listu do Filipian kończy się dwoma barwnymi obrazami. Apostoł Paweł pisze: trzymajcie się wiernie życiodajnego Słowa Bożego, a ja w dniu przyjścia Chrystusa będę mógł z dumą stwierdzić, że moje wysiłki i zabiegi nie były daremne, gdybym nawet miał przelać swoją krew w ofierze dla dobra waszej wiary. Cieszę się. I to cieszę się z wami wszystkimi. Tak samo i wy cieszcie się razem ze mną. Widzimy, jak bardzo apostoł pragnął, by chrześcijanie Filipi wzrastali w wierze. Pod koniec życia apostoł może odczuwać radość, kiedy widzi, że nie pracował daremno. Słowo, które określa pracę, w greckim oryginale to słowo kopian. Może ono opisywać dwa obrazy. Może wskazywać na ciężki, wyczerpujący wysiłek. Słowo kopian określa zazwyczaj właśnie taką pracę. Pracę w pocie czoła, wyczerpującą, przy wykorzystaniu ostatnich porcji energii, wszystkich sił. Ale słowo kopian może też opisywać wysiłek sportowca podczas treningu. Apostoł Paweł stwierdza więc, iż modli się o to, by cała dyscyplina, którą sobie narzucił i droga, którą przebył, nie zostały zmarnowane, także w życiu chrześcijan Filipi. Jedną z cech języka apostoła Pawła jest sympatia, jaką żywił on do scen sportowych. Nie można się temu dziwić. W każdym greckim mieście znajdowało się gimnazjum, które było nie tylko terenem ćwiczeń sportowych. To właśnie w gimnazjum Sokrates często dyskutował o problemach bytu. W gimnazjum filozofowie, sofiści i wędrowni nauczyciele znajdowali chętnych słuchaczy. W każdym greckim mieście gimnazja były nie tylko terenem ćwiczeń sportowych, ale też jakby intelektualnymi klubami. W świecie heleńskim odbywały się wielkie zawody sportowe w Koryncie, zawody ogólne jońskie w Efezie i największe z nich zawody olimpijskie. Te ostatnie miały miejsce co 4 lata, podobnie jak dzisiaj olimpiady. Miasta greckie często toczyły między sobą walki i spory, ale gdy zaczynała się olimpiada, ogłaszano miesięczne zawieszenie broni i rozejm, tak żeby zawody mogły się odbyć z udziałem wszystkich. Na rozgrywki sportowe przychodzili nie tylko sportowcy, ale też filozofowie, historycy, poeci. Przedstawiali tam swoje najnowsze prace. Byli tam także rzeźbiarze, by pracować nad posągami najlepszych zawodników. Nie ma wątpliwości, że będąc w Koryncie i Efezie, Paweł oglądał zawody sportowe. Gdy gromadziły się tłumy, próbował zyskiwać ludzi dla Chrystusa. Ale poza okazją do głoszenia Słowa Bożego, znajdował tam odpowiadającą sobie atmosferę. Paweł znał zawody bokserskie, biegi, najsłynniejszą dyscyplinę olimpiad, słyszał głos Herolda. Pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian. Herold wzywał sportowców na linię startu. Apostoł widział biegaczy zdążających do celu. Pisze o tym w liście do Filipian w 3 rozdziale. Wspomina sędziego wręczającego nagrody na mecie w 2 liście do Tymoteusza. Widział koronę laurową na głowie zwycięzcy i radość tego, który zwyciężył. Wspomina o koronie zwycięstwa w 2 swoich listach. Apostoł znał surową dyscyplinę treningu, której podlegali zawodnicy. Znał też surowe przepisy i zasady, których musieli przestrzegać. Tak więc modlitwą apostoła Pawła jest to, żeby nie stać się podobnym do sportowca, którego wysiłki poszły na marne. Dla apostoła najwyższa nagroda to ta nagroda, że za jego pośrednictwem inni mogą dojść do poznania miłości i prawdy w Jezusie Chrystusie. Każdy chrześcijanin powinien być w jakimś stopniu podobny do sportowca. Sportowca, który tak wytrwale ćwiczy, trenuje, doskonali się, że w efekcie odnosi zwycięstwo. Zwycięstwo dla chrześcijanina to prowadzenie takiego życia, żeby nie tylko on, ale i oglądający go ludzie dostrzegli chwałę Chrystusa. Zwycięstwo chrześcijanina to zwycięstwo dla Chrystusa. Apostoł Paweł posiadał szczególny dar wypowiadania się językiem zrozumiałym dla wszystkich. Czerpał przykłady z codziennego życia. Dlatego jego język był tak obrazowy. Na przykład porównywał chrześcijanina do sportowca, a obraz sportowca znany był każdemu mieszkańcowi Filipii. W rozważanym przez nas fragmencie biblijnym apostoł rysuje jednak jeszcze jeden obraz zaczerpnięty z obszaru zwykłej codzienności. Pisze, że jest gotów przelać swoją krew w ofierze dla dobra wiary swoich przyjaciół. I jest to odwołanie się do bardzo popularnego zwyczaju towarzyszącego składaniu ofiar pogańskich, a Grecy składali je bardzo często. Był pewien bardzo popularny rodzaj składania ofiary, zwany libacją. Puchar wina wylewano na ofiarę. Każdy posiłek pogański zaczynał się i kończył taką właśnie libacją, jako swego rodzaju modlitwa przy stole. A zatem w wierszu 17 apostoł wspomina o ofierze i służbie dla wiary chrześcijan Filipi. Spogląda na ich wierność, na ich chrześcijańskie życie i na wiarę jako na ofiarę Bogu, jaką ona w swej istocie jest. Wie, że dla niego osobiście śmierć jest już bliska, ponieważ pisze z więzienia, czeka na proces. Jest zatem zupełnie gotów, aby, jak pisze, krew jego miała być dolana do ofiary waszej. Użyte tu słowo brzmi spendestai i oznacza dokładnie tyle, co wykonane jako libacja, czyli wylane jak kielich wina na ofiarę. Apostoł Paweł mówi więc Filipianom: wasza wierność, wasza chrześcijańska lojalność, wasze posłuszeństwo już są ofiarą dla Boga. Jeśli nadejdzie śmierć dla sprawy Chrystusa, chcę, żeby moja krew była wylana niczym libacja na ołtarzu, na którym wasza ofiara jest dokonywana. Dla Pawła śmierć dla Chrystusa to przywilej. Apostoł pragnął uczynić ze swojego życia ofiarę Bogu. Gdyby tak się stało, byłaby to dla niego radość zupełna, jak pisze. Dlatego apostoł Paweł wzywa Filipian, żeby go nie opłakiwali, ale raczej, żeby się z nim radowali. Każde wezwanie do cierpienia, do ofiary, do ponoszenia trudu było dla apostoła Pawła wezwaniem do miłości dla Chrystusa. I dlatego każde takie wezwanie spotyka się u niego z radością, a nie ze skargą czy żalem. Apostoł Paweł pisze więc z pełnym przekonaniem: gdybym nawet miał przelać swoją krew w ofierze dla dobra waszej wiary, cieszę się i to cieszę się z wami wszystkimi. Tak samo i wy cieszcie się ze mną. Słowa te mimo wszystko wydają się nam niezwykłe. Możemy przekonać się, jak bardzo nasze chrześcijaństwo różni się od chrześcijaństwa wczesnego Kościoła, chrześcijaństwa apostolskiego. W dniu ostatecznym, przed Bożym Trybunałem, zostanie dokonana ocena tego, czy życie chrześcijanina było właściwe, czy było zwycięskim biegiem, czy było miłą Bogu ofiarą, ofiarą, o jakiej czytamy także w liście do Rzymian, ofiarą z naszego ciała, nas samych, naszych serc, naszych umysłów, przemienionych przez Chrystusa. Apostoł rysuje te dwa obrazy, zwycięskiego sportowca i miłej Bogu ofiary, żeby podkreślić, iż pragnie i dla siebie, i dla swoich przyjaciół takiego właśnie zwieńczenia życia, radosnego zwycięstwa. Poprzez swoją służbę Filipianie już stanowią dla Boga ofiarę, a ofiara ta w wyniku prawdopodobnej śmierci apostoła ma stać się przed Bogiem jeszcze bardziej wartościowa. Jeżeli wypadki rzeczywiście tak się potoczą, jak przypuszcza apostoł, wtedy może to być tylko powodem do radości. Paweł będzie się wtedy cieszył, jak zapewnia swych przyjaciół. I również oni mają się z tego radować I to wspólne radowanie się ma rozbrzmiewać i zwracać uwagę świata uderzającym, bo zupełnie odmiennym podejściem do sprawy życia i śmierci. Apostoł Paweł podkreśla tu znowu wiodący temat listu, którym jest radość. Radujcie się zawsze, apeluje Paweł. Radość pomimo cierpień, a raczej radość poprzez cierpienie, to klucz do zrozumienia istoty radości, o której pisze apostoł Jezusa Chrystusa. Być blisko Boga, przebywać z Jezusem Chrystusem, to prawdziwa radość, to prawdziwe szczęście, które może stać się udziałem każdego z nas.